Witam Państwa, Lech Pilarski. Puszcza Białowieska, jeden z największych kompleksów leśnych w Europie. Część naukowców uważa go za jeden z ostatnich pierwotnych lasów, chociaż i tu są spory ze względu na zmiany w drzewostanie puszczy na przestrzeni wieków. Inny gorący spór to, czy objąć ochroną całość obszaru, czy zachować część, a na pozostałej prowadzić ograniczoną eksploatację. Z pewnością jest to unikatowy kompleks, a co jest w nim szczególnego, to między innymi w prosty sposób i kolorowo ilustrowane opisali pracownicy Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. O tym dzisiaj w programie zapraszam. Naszymi gośćmi są profesorowie Rafał Kowalczyk oraz Michał Żmichorski, właśnie z Instytutu Biologii Ssaków Pan w Białowieży. Witam panów.
Dzień dobry.
Broszura jest niewielka, tylko 24 strony, jak zdążyłem ją przejrzeć, ale zapewnia przegląd przez Puszczę Białowieską od początku do końca.
Tak, staraliśmy się dobrać informacje, żeby rzeczywiście w maksymalnie skompresowanej przestrzeni zawrzeć możliwie dużo podstawowych informacji o Puszczy Białowieskiej.
Jakiego rodzaju są to informacje?
To są informacje bardzo różne, poczynając od historii Puszczy, ponieważ ten temat też jest kontrowersyjny i jest bardzo wiele niedomówień na ten temat. Czy Puszczę stworzył człowiek, czy ją posadzili leśnicy, czy powstała samoistnie. Więc mamy podstawowe informacje o historii, powstaniu, o zmianach tego ekosystemu w czasie, także o jego bogactwie gatunkowym, jakie gatunki występują, dlaczego jest cenny, a także prezentujemy w tym mini przewodniku informacje o użytkowaniu i o zagrożeniach dla Puszczy Białowieskiej, dla jej trwania w kolejnych latach.
Tu pytanie do profesora Rafała Kowalczyka. Co jest takiego szczególnego? Dlaczego ta puszcza jest tak cenna? Dlaczego i Unia Europejska, ale także i cały świat chce, by puszcza przetrwała w nienaruszonym stanie?
Ja może zanim powiem dlaczego, uściśle, że ten mini przewodnik nie jest tylko autorstwa pracowników Instytutu Biologii Ssaków, ale wielu naukowców, którzy tutaj w Puszczy Białowieskiej prowadzą badania również z innych instytucji, zarówno białowieskich, jak i polskich czy europejskich, którzy tutaj badania w Puszczy Białowieskiej prowadzą albo prowadzili, niektórzy od kilkudziesięciu lat. No, Puszcza Białowieska jest unikatowa w skali Europy, bo w zasadzie jest to najlepiej zachowany las nizinnej Europy. Tych lasów naturalnych, bo to jest las naturalny, w Europie praktycznie nie mamy. Większość z nich została wycięta, większość lasów została posadzona na nowo. Puszcza istnieje tutaj trwanie, przerwanie od 12 tysięcy lat. Oczywiście w ciągu ostatnich, szczególnie 100 lat, była eksploatowana, jednak znaczne jej części są ciągle lasem naturalnym. A nawet te eksploatowane części puszczy są inne niż większość lasów w Polsce, bo te lasy polskie to są generalnie monokultury sosnowe w większości. Puszcza natomiast jest takim lasem wielogatunkowym, wielowarstwowym, wielowiekowym, więc ta struktura jest bardzo skomplikowana. No z tych powodów posiada unikatowy status. Tym statusem jest oczywiście oprócz tego, że mamy tutaj park narodowy, mamy rezerwat biosfery, mamy obszar Natura 2000, mamy szereg rezerwatów. No ale myślę, że najważniejsze to jest status obiektu światowego dziedzictwa. Oczywiście takich obiektów w Europie jest kilkaset, ale bardzo niewiele z nich to są obiekty przyrodnicze światowego dziedzictwa, no z czego większość to są jakieś masywy skalne, obszary górskie i tak dalej. Wśród tych obszarów światowego dziedzictwa jest bardzo niewiele lasów. W Europie jest to zaledwie 7 obszarów, z czym znowu są to głównie lasy górskie, a taki las nizinny, dobrze zachowany, to jest jedynie Puszcza Białowieska. Stąd jej wyjątkowy status i potrzeba wyjątkowego podejścia, bo wartość przyrodnicza tego lasu jest ogromna. My tutaj mamy coś bezcennego, czego nie ma nigdzie w Europie. No i teraz poprzez różne działania powoli przekształcamy ten las w to, co jest wszędzie w Europie, w to, co mają wszyscy, a więc w las gospodarczy. No my chcemy innego podejścia i tutaj to nie jest pewna grupa naukowców. Za takim podejściem opowiada się 90% naukowców w Polsce, a może i więcej, bo my wiemy, jaka jest wartość tego lasu. Zresztą nie tylko naukowcy, ale społeczeństwo w coraz większym stopniu docenia wartość Puszczy Białowieskiej. Ludzie chcą tutaj przyjechać, ludzie chcą wydać o wiele więcej pieniędzy, żeby tutaj przyjechać, niż na odwiedziny w jakimś innym lesie. Jest to według badań 13-krotnie więcej pieniędzy ludzie są w stanie zapłacić, żeby przyjechać do Puszczy, niż do jakiegokolwiek innego lasu gospodarczego w Polsce. Więc ta wartość jest unikatowa i właśnie podstawowym powodem dla przyjazdu tutaj do Puszczy Białowieskiej jest ta jej naturalność, ta pierwotność, martwe drewno, ta skomplikowana struktura, to bogactwo gatunkowe, no i emocje, które są z tym związane, potężne drzewa, gęsty las, martwe drewno, możliwość zobaczenia żubra, ale przy odrobinie szczęścia wilka, rysia, więc to są bezcenne rzeczy, których na próżno szukać w wielu miejscach Europy.
Pytanie do pana profesora Michała Szmichorskiego. Słyszałem taką opinię, że Puszcza Białowieska jest takim bankiem, fortem Knox, jeśli chodzi o Europę i o genetykę. Genetykę roślin, genetykę różnorodnych zwierząt.
No, z pewnością jest takim bankiem, ponieważ całe zróżnicowanie gatunkowe i bogactwo gatunków i bogactwo zespołów roślinnych, a także zespołów zwierzęcych w Puszczy Białowieskiej, my to określamy, charakteryzuje się najwyższym stopniem naturalności. Nie jest to ekosystem pierwotny, ale jest to ekosystem wysoce naturalny. Dlatego wszystkie organizmy żywe, które tutaj funkcjonują, oczywiście ich powielanie się z pokolenia na pokolenie, czyli ewolucja, która tutaj zachodzi, tych zespołów i tych również poszczególnych gatunków, bazuje na zmienności kodu genetycznego w czasie i przestrzeni. Dlatego to, co obserwujemy w Puszczy, te gatunki mają z pewnością, możemy powiedzieć, że są nośnikami takiego unikalnego kodu genetycznego, który był najprawdopodobniej, czyli tego kodu DNA, który w Europie pierwotnej, gdybyśmy się cofnęli 1000 czy 5000 lat temu, genetyka zwierząt, roślin, grzybów była inna struktura genetyczna niż to, co obserwujemy teraz. Widać to bardzo dobrze na przykładzie drzew. W lasach gospodarczych w całej Polsce drzewa są selekcjonowane pod kątem genetycznym. Leśnicy wybierają takie odmiany genetyczne, czyli takie genotypy drzew, które rosną najszybciej, dają proste pnie, kumulują biomasę w pniu drzewa, nie w gałęziach, czyli wykazują szereg cech istotnych i pozytywnych z punktu widzenia produkcji surowca drzewnego. W Puszczy Białowieskiej do tej pory ten wpływ był jakby bardzo ograniczony. Czyli ta selekcja genetyczna prowadzona sztucznie przez człowieka praktycznie nie było, a jeżeli była, to wyłącznie lokalnie i była bardzo ograniczona. Dlatego możemy powiedzieć, że struktura genetyczna chociażby zespołów leśnych, drzew leśnych jest w przypadku Puszczy Białowieskiej bardzo nieznacznie naruszona, jeżeli w ogóle. I to jest ogromna wartość tego ekosystemu.
Czyli można powiedzieć, że Puszcza Białowieska jest swego rodzaju takim wzorcem genetycznym?
Myślę, że tak, jak najbardziej. Nie wiem, czy wzorcem stuprocentowym, ale wzorcem najlepszy, jaki mamy obecnie w Polsce i w Europie. Dlatego powinniśmy za wszelką cenę nie dopuszczać do zaburzenia tego wzorca. Czyli na przykład nie powinniśmy tutaj dopuszczać do sadzenia drzew. Bo jeżeli wsadzimy tutaj sztucznie, wprowadzimy drzewa o innym garniturze genów, to zaburzymy trwale ten naturalny właśnie bank genów, o który pan redaktor pytał.
Ja jeszcze może dodam, tak, że naturalność, ta naturalna zmienność genetyczna, no, pozwala na to, że drzewa tutaj rosnące, czy różnego rodzaju rośliny są najlepiej przystosowane do warunków zarówno glebowych, jak i mikroklimatu Puszczy Białowieskiej. One tutaj sobie najlepiej radzą. Natomiast no, te drzewa sadzone, które są często przywiezione, czy nasiona ich zostały zebrane gdzieś w innych miejscach w Polsce, posadzone na szkółce, wyhodowane, wyselekcjonowane, no nie mają rzeczywiście tych cech genetycznych, które pozwalają im przetrwać w tym środowisku, a więc te rodzime gatunki, które tutaj w wyniku naturalnej selekcji wyrosły, są najlepiej przystosowane do tych warunków panujących w puszczy, do tej gleby, do tego środowiska, do tego klimatu, więc ich też odpowiedź na zmiany klimatu czy innych czynników, które tutaj zachodzą w Puszczy Białowieskiej bardzo dynamicznie, jest lepsza niż tych sztucznie wyselekcjonowanych drzew, które pochodzą spoza Puszczy Białowieskiej.
Panie profesorze, ale jest taki argument, że puszcza kiedyś była bardziej liściasta niż współcześnie, że teraz jest więcej drzew iglastych niż było dawno, dawno temu.
Ale to jest właśnie wynik gospodarki leśnej, a więc sztucznego zmieniania struktury tego lasu. Widać to doskonale, jeśli porównamy lasy gospodarcze i park narodowy, szczególnie rezerwat ścisły, który jest chroniony od 100 lat. Można powiedzieć, ta niezmieniona część, czy najmniej zmieniona część Puszczy Białowieskiej jest tam chroniona. W parku narodowym mniej więcej 60% drzew to są gatunki liściaste, 40% iglaste. Poza parkiem narodowym te proporcje są odwrócone. Jest to wynikiem tego, że po prostu sadzono tam gatunki iglaste, sosny i świerki. Stąd ich udział jest zbyt wysoki. Szczególnie jeśli chodzi o te bogate siedliska, tak zwane grondowe. Na nich powinny dominować gatunki liściaste, natomiast w wyniku gospodarki leśnej dominują tam gatunki iglaste. I w tym momencie przy zmianie klimatu, ocieplenie klimatu oznacza lepsze warunki dla wzrostu gatunków liściastych, bo te gatunki jak sosna czy świerk są związane z chłodniejszym klimatem, to są gatunki boarealne. Ocieplenie klimatu powoduje, że no mamy drzewostany, szczególnie te sztuczne drzewostany, które nie są przystosowane do tych zmian, dlatego że człowiek tworzył te drzewostany, sadził je. Puszcza w sposób naturalny reguluje udział poszczególnych gatunków i tutaj mieliśmy w historii puszczy różne okresy. W latach 30. mówiło się, że tajga idzie, bo właśnie była ekspansja świerka po małej epoce lodowcowej i po okresie pożarów w puszczy. W tej chwili mówimy, że puszcza grabieje, więc pojawił się grab i inne gatunki liściaste związane z tym cieplejszym klimatem. To pokazuje, jak ten las się zmienia. My oczywiście możemy starać się zatrzymać pewien stan tego lasu, pewien układ gatunków, ale będziemy w ten sposób utrzymywać tutaj las, który nie będzie przystosowany do tych zmian i prędzej czy później to się wszystko załamie. To właśnie obserwujemy w ostatnich latach w czasie gradacji kornika drukarza. Jedną z podstawowych przyczyn tego jest gospodarka leśna, sadzenie monokultur świerkowych, gdzie mamy nadmierny udział świerka, gdzie mamy drzewostany jednogatunkowe, gdzie świerk był sadzony na wyżej położonych miejscach, gdzie jest niski poziom wody gruntowej, a świerk ma bardzo płaski system korzeniowy i każda susza powoduje przy tym niskim poziomie wody gruntowej, że te świerki cierpią, są osłabione i są atakowane przez korniki drukarze. Więc widzimy rzeczywiście, jak ten las cierpi, szczególnie ten posadzony przez człowieka. Świerki zamierają, co oczywiście razi wielu ludzi, którzy nie rozumieją procesów naturalnych, jakie tu zachodzą. Natomiast no, ta gradacja kornika spowodowała, że w Puszczy Białowieskiej pojawiła się duża ilość martwego drewna, szczególnie w tej części gospodarczej, co jest bardzo korzystne dla bogactwa gatunkowego Puszczy Białowieskiej, bo bardzo wiele organizmów, w tym szczególnie owadów, jest związana właśnie z martwym drewnem.
Kolejne pytanie do pana profesora Michała Żmichorskiego. Czy porównując do Puszczy Białowieskiej, to co się dzieje w innych lasach europejskich, można w ten sposób prognozować czy obserwować, jakiego rodzaju właśnie procesy genetyczne, zmienności, czy drzewostanu, roślinności, czy tej fauny następuje?
Myślę, że nie możemy przewidzieć ani prognozować, jakie procesy genetyczne będą zachodzić w lasach, ponieważ jest Jest to proces wyjątkowo skomplikowany. Tych organizmów, które potencjalnie mogą atakować drzewa, są setki, jeśli nie tysiące. Każdy z nich w inny sposób korzysta czy wykorzystuje zmiany klimatu. Trudno nam przewidzieć, co się konkretnie będzie działo. I to jest właśnie argument, dla którego powinniśmy zostawiać takie lasy referencyjne, jakim jest Puszcza Białowieska, żeby natura sama pokazywała nam, jakie gatunki się wycofują, jakie gatunki wkraczają na ich miejsce, jakie gatunki zyskują, jakie przegrywają w tym ewolucyjnym wyścigu zbrojeń, jaki obserwujemy w lasach. Natomiast z całą pewnością też można powiedzieć, że właśnie natura samodzielnie dobiera najlepszy z możliwych, z dostępnych zestaw gatunków w danym siedlisku, w danych warunkach klimatycznych. W przypadku kornika jest to dosyć dobrze opracowane. Są takie badania z Kanady, które pokazują, że korniki atakują nie wszystkie drzewa tak samo intensywnie, ale wybierają poszczególne genotypy, które są podatne w większym stopniu na ataki kornika, a pozostawiają nietknięte niemalże inne genotypy tego samego gatunku. Czyli kornik za nas selekcjonuje, przeprowadza selekcję drzew, w tym przypadku świerka, i pozostawia osobniki silniejsze, a eliminuje z ekosystemu te osobniki, które są słabsze. Dlatego to jest kolejny argument za pozostawieniem tego procesu bez ingerencji, żebyśmy za kilkadziesiąt lat mieli w puszczy lepiej dostosowane ewolucyjnie pokolenie świerków, dostosowane do nowych warunków, właśnie o których wspomniał profesor Kowalczyk, czyli suszy, wyższych temperatur, innej struktury opadów i tak dalej. My nie jesteśmy tego sami w stanie przewidzieć, ponieważ tych interakcji między organizmami są dziesiątki tysięcy tak naprawdę. Musimy pozostawić część lasów, żeby bez ingerencji, żeby móc obserwować te naturalne procesy.
Ale pytanie do pana profesora Rafała Kowalczyka. Puszcza to nie tylko drzewostan, to nie tylko żubr, ale no właśnie, ile tych gatunków jest? Roślin, grzybów i całej tej reszty.
No to jest trudno powiedzieć, bo w zasadzie każde badania, które są tutaj prowadzone w Puszczy Białowieskiej, pokazują nowe gatunki, nowe dla Puszczy, nowe dla Polski, a nawet nowe dla świata. No oczywiście dominują tutaj głównie owady, bo ta grupa jest jakby najliczniejsza. My oczywiście możemy mówić, że jest 50 kilka gatunków ssaków, ponad 200 gatunków ptaków, i tak dalej, ale to są, powiedzmy, liczby, które być może w przypadku tych większych organizmów, większych gatunków są w miarę stałe, one się niewiele zmieniają, natomiast w przypadku tych mniejszych organizmów, owadów, ale grzybów, innych śluzorośli i tak dalej, ta liczba jest genetyczna i tutaj są szacunki, że poznaliśmy tak naprawdę zaledwie być może połowę gatunków, które tutaj występują w Puszczy Białowieskiej, a liczby tych gatunków możemy liczyć w dziesiątkach tysięcy, powiedzmy, więc trudno jest rzeczywiście powiedzieć w tej chwili, jaka jest ta liczba. No, można powiedzieć, że bogactwo puszczy gatunkowej jest ogromne, ciągle niepoznane. Tutaj czasami przeniesienie powierzchni badawczej o kilkaset metrów powoduje, że mamy zupełnie inny układ gatunków, bo tak ta puszcza jest zmienna, tak mozaikowata. Tu są grupy drzew, fazy drzewostanu zamierające, dojrzewające i tak dalej. Jest taka mozaika, która rzeczywiście pozwala wielu organizmom tutaj przetrwać. Organizmom, które często mają bardzo specyficzne warunki. Jeśli w danym miejscu te warunki się zmieniają, ten organizm, owad czy inny gatunek może się przemieścić, w niewielkiej odległości znajdzie optymalne warunki dla swojego rozwoju. Dzięki temu mamy tutaj taką różnorodność, dzięki temu gatunki, które już wyginęły dawno w innych miejscach w Polsce czy w Europie, tutaj trwają dzięki tej naturalności, dzięki tej ogromnej mozaice. Gospodarka leśna niestety upraszcza Puszczę Białowieską, powoduje, że na większych obszarach są jednolite warunki, jest mało martwego drewna, a często pewne organizmy mają bardzo ograniczoną zdolność migracji. To jest czasami kilkaset metrów, jeśli w odległości tych kilkuset metrów nie znajdą optymalnie rozłożonej kłody drewna, ich po prostu tam nie ma. Na szczęście no, w Puszczy Białowieskiej znaczna jej część jest chroniona i tam te organizmy mogą te optymalne warunki znaleźć. Natomiast zabiegamy o to, żeby no, cała puszcza podlegała ochronie. Oczywiście tutaj ważne jest pewne strefowanie, więc obszar ścisłej ochrony, obszar takiej ochrony, gdzie nie prowadzi się gospodarki leśnej, ale gdzie mogą ludzie bez problemu wchodzić, ale również strefa takiej aktywnej gospodarki, oczywiście ograniczona do tych najbardziej przekształconych przez człowieka środowisk, ale to jest ważne, żeby te procesy naturalne zachodziły jak na największym obszarze. W tej chwili białoruska część jest praktycznie cała chroniona, tam zwiększa się obszar ochrony ścisłej. W polskiej części no, ciągle jest tutaj konflikt. Mamy stopniowe zwiększanie ochrony, ale często po dwóch krokach do przodu mamy jeden krok do tyłu. Te wszystkie konflikty z 2017 roku i wcześniejsze niestety temu nie służą.
A zatem, jeśli nasi słuchacze chcą poznać bogactwo Puszczy Białowieskiej, to odsyłamy do broszury, która między innymi jest dostępna na stronie Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Tak, panie profesorze? Michał Żmichorski.
Tak jest. Broszura jest dostępna w formacie PDF na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z nią. Naprawdę staraliśmy się w możliwie zwięzłej formie, czyli chcieliśmy unikać takiego żargonu naukowego i rozbudowanej, rozwlekłej formy. To jest naprawdę esencja. Ale są też przepisy, jeżeli ktokolwiek z państwa miałby ochotę zapoznać, dalej zgłębiać ten temat, to podajemy też na ostatniej stronie źródła informacji.
My chcieliśmy też, żeby ta broszura nie była zbyt obszerna, żeby rzeczywiście no, przeciętny zjadacz chleba, który chce tutaj przyjechać do Puszczy, ale nawet jeśli nie chce, a interesuje się powiedzmy tym, żeby mógł no, zebrać tutaj garść informacji. No, staraliśmy się też polemizować z mitami, które tutaj dookoła tego lasu unikatowego się pojawiły. Staramy się obalać te mity, pokazywać te informacje oparte na rzeczywiście wiedzy, która tutaj jest gromadzona od setek lat, bo przyrodnicy odwiedzali puszczę już w XVIII wieku, a nawet wcześniej, więc ona jest bardzo dobrze zbadana, chociaż ciągle wiemy bardzo, bardzo mało o tych procesach, interakcjach między organizmami, bardzo skomplikowanych.
Odsyłamy państwa do tego białowieskiego suszu, kondensatu wiedzy na temat Puszczy Białowieskiej. Naszymi dzisiejszymi gośćmi byli profesorowie Rafał Kowalczyk i Michał Żmichorski z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Dziękuję panom za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Do widzenia.
Dziękuję również za uwagę. Lech Pilarski.